W 2021 roku rozpoczął się proces byłego już dyrektora Teatru Bagatela oskarżonego o nadużycia seksualne i mobbing. Do tej pory ten proces się nie zakończył, a z nami w studio tutaj psychoterapeutka, psycholożka, seksuolożka Iwona Anna Wiśniewska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I mecenas Wojciech Nartowski, adwokat, pełnomocnik pokrzywdzonych.
Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Sprawa Bagateli stanowi cały jeden bardzo długi rozdział w książce Teatr Rodzina Patologiczna Igi Dziedziuchowicz. Ta książka poświęcona jest przemocy w teatrze i lektura tej książki może odebrać chęć chodzenia do teatru, a na pewno zupełnie inaczej patrzymy na pewne rzeczy, które dzieją się na scenie. Ale wróćmy do Bagateli. To była taka sprawa, która chyba pierwsza albo jedna z pierwszych na pewno w Polsce, która otworzyła worek temat mitu w polskim teatrze. Trwa to już 4 lata, nadal bez wyroku. Dlaczego trwa to tak długo, panie mecenasie?
Po pierwsze, ta sprawa otwarła nie tylko worek, ale ona otwarła serca, a na pewno umysły, bo ta sprawa uczy mówić o tym, co się dzieje, kiedy dochodzi do przekroczenia granic. Uczy mówić kobietom o tym, co jest ważne i czego one nie chcą. A dlaczego trwa tak długo? Paradoksalnie nie jestem przekonany, czy długo. Dlatego, że tam bardzo wielu świadków było do przesłuchania. Mnóstwo terminów rozpraw. W najbliższym tygodniu będziemy mieć termin kolejny, gdzie być może pojawią się wnioski dowodowe, tym razem obrony. Niestety sądy nie działają za szybko. Ostatnio, w zeszłym roku właściwie, skończyłem sprawę, która w sądzie była od 2008 roku. Zanim apelacja będzie przeprowadzona, mam nadzieję, że sędzia nie odejdzie na emeryturę. W każdym razie oskarżeni zapomnieli, za co są sądzeni. Tutaj mam nadzieję, że przyspieszymy i orzeczenie sądu rozjaśni nie tylko świadomość, ale i autorka książki będzie mogła dopisać kolejny rozdział.
Gdzie tu sprawiedliwość, jeżeli od 2008 roku czeka się na nią? I tak jak pan mówi, zapomina się, o co w ogóle chodziło w sprawie.
Od sprawiedliwości nie jestem ekspertem, zajmuję się raczej reprezentowaniem klientów i działaniem na ich korzyść.
Do tej pory oskarżony jest niewinny, bo sprawa nie została jeszcze zakończona, a pokrzywdzone, no właśnie, wszystkie zapłaciły bardzo wysoką cenę za to.
I spodziewały się tego, to znaczy ja mogę z perspektywy swojej też pracy z, nie tylko z nimi, ale z osobami doznającymi takiej przemocy powiedzieć, że jestem bardzo z nich dumna, bo one otworzyły drogę bardzo wielu kobietom, pomimo tego, że konsekwencje dzisiaj niosą. Czemu milczały przez wiele lat? Dlatego, że...
No to jest najczęstszy zarzut, że tyle lat im pasowało, jest... jakoś nic nie mówiły i nagle im zaczęło przeszkadzać.
Proszę pamiętać, że strach przed konsekwencjami, które zresztą zawodowym je spotkał, tak? Kolejne to była wstyd i stygmatyzacja. Z jednej strony zaczęłem mówić i wiele osób w społeczeństwie gratulowało im odwagi, ale wiele osób również je stygmatyzowało. Właśnie pod tytułem, dlaczego dopiero teraz?
Tak? Nie, no widocznie ci się podobało.
Ci było dobrze. Korzyści miałaś z tego, grałaś, miałaś dobre role. Jakim kosztem, prawda? I również normalizacja zachowań opresyjnych. Wiedziały, że nie mogą skorzystać z pomocy, bo nie wiedziały gdzie. Wiele osób również im mówi, nie przesadzaj, to tylko żart. Przecież on ci nic nie zrobił właściwie. I również winienie ofiary, czyli osoby, która doznawała, to może tylko prowokowałaś. Może się źle ubrałaś, może coś powiedziałaś niestosownego. No i również nie wiedziały, gdzie mają szukać pomocy, bo właściwie nie było jasnych procedur mówiących o tym, to co się dzieje, to jest przestępstwo. Nikt nie ma prawa tego robić w miejscu pracy. Ale najważniejsze to była niepewność tego, co mnie czeka. No i tak jak powiedzieliśmy na początku, czyli dużo z nich ma i niesie konsekwencje. Z jednej strony otwarłyśmy zmowy milczenia, że to się dzieje w teatrach, w kinach, jest taka zależność, ale z drugiej strony pytanie, co poniosły za sobą?
No to są naczynia połączone, a kobiety zwłaszcza, ale też mężczyźni, bo ta przemoc dotyka także mężczyzn w tym świecie, przyuczani są do uległości, albo byli przyuczani, bo teraz to się troszeczkę w ostatnich latach nareszcie zaczęło zmieniać w akademiach teatralnych, przyuczani byli do takiej pełnej uległości, że oni są tworzywem, a twórcą jest reżyser. I oni mają się poddać tworzeniu.
Uległości i zależności. bo jeżeli słyszę komunikat, beze mnie nie istniejesz, albo jeżeli mi się nie poddasz, albo będziesz pyskowała dosłownie, no to możesz szukać sobie innej pracy, albo zobacz, ile masz lat i gdzie znajdziesz pracę, no to milczę, bo jestem zależna, bo mam kredyty, bo mam dzieci do wychowania, bo naprawdę mogę nie znaleźć tej pracy, więc co wybieram? Lepsze zło znane niż dobro znane, kosztem moim i kosztem mojej godności. Zamykają się drzwi teatru, wracam do domu, mam depresję, mam stany lękowe, mam zaburzenia odżywiania, różne dysfunkcje i zastanawiam się, skąd się to bierze. A to jest pokłosie tego, z czym wychodzę. Nie potrafię tego zostawić, nie potrafię zostawić dotyku, oddechu, komunikatów, które mnie upokarzają, a nie mam na tyle siły i na tyle narzędzi, żeby powiedzieć stop, to jest przestępstwo.
Ale wracały do tej pracy, nie składały wymówienia, nie zmieniały zawodu, pozostawały w tym układzie i to jest też argument dla tych osób, które atakują, że przecież mogłaś odejść, jak ci się nie podobało.
Ale to, co mówiłam, strach przed konsekwencjami zawodowymi. Nie mam takiej możliwości zmienienia swojej pracy. Proszę mi wierzyć, że gdyby wiele z nich miało taką możliwość, zrobiłoby to od razu. Bo słuchanie czyjegoś oddechu, czy dotyku, czy lizania, czy wkładania, czy dotykania nie jest niczym przyjemnym. Żadna z nich nie była i nie jest masochistką, żeby jej to sprawiało przyjemność. Czuł obrzydzenie do osoby stosującej przemoc, ale również do siebie, że nie potrafią zareagować. Potrzeba było naprawdę wielu lat, żeby zaczęło o tym mówić.
Często były w poczuciu zależności.
Tak.
Sprawca jest dominujący. Mhm. Rozmawiając o przemocy, przede wszystkim zwrócić uwagę należy na to, żeby to, co jest domeną terapeuty, nauczyć się ofiarę przemocy mówić, a potem adwokat może nauczyć ofiarę przemocy zeznawać. Jeżeli nie opiszemy świata wokół siebie, tego, co nas dotknęło, tego, co nam się nie podoba i w jakiś sposób nie przedstawimy swoich racji, jesteśmy bezbronni. I często o przemocy czy o znęcaniu mówi się, że to jest przestępstwo, którego nie ma. Dlaczego? Bo często nie ma dowodów. No bo jeżeli ja minę w korytarzu kogoś, użyję niewłaściwego sformułowania, a może ja się otrę, to kto udowodni ofierze? Często jesteśmy w sytuacji jeden na jeden. Przecież nie na forum publicznym, nie robimy sobie tych żartów czy dotyków. I w sytuacji stresu, obawy, słabości, kiedy ten dominujący sprawca pozwala sobie na zbyt wiele, bardzo trudno wybić się z tego kokonu niemocy.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy z psychoterapeutką, psycholożką i seksuolożką Iwoną Anną Wiśniewską i adwokatem, mecenasem Wojciechem Nartowskim za kilka minut. Wracamy do rozmowy z psychoterapeutką, psycholożką i seksuolożką Iwoną Anną Wiśniewską i mecenasem Wojciechem Nartowskim, pełnomocnikiem pokrzywdzonych w sprawie przeciwko byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela, oskarżonemu o nadużycia seksualne i mobbing. Czy największym problemem w świecie teatru jest hierarchiczność struktur, to, że wciąż, no i jest to tak zorganizowane, że dyrektor jest właściwie Bogiem i od niego wszystko zależy?
Na pewno to tworzy stosunek zależności, przyporządkowania ich hierarchii. I właściwie świat wokół dyrektora czy reżysera się toczy, dlatego że i struktura wynagrodzeń, jak i cały porządek teatru oparty jest na zasadach, kto gra, w czym gra, ile gra, bo tak się zarabia.
Grasz, zarabiasz, masz karierę. Nie grasz, nie zarabiasz, nie masz kariery.
Pytanie, dlaczego nie grasz? Bo jeżeli na przykład nie grasz dlatego, bo mi się nie podobasz albo bo mi się sprzeciwisz, to jest mobbing, to jest wywoływanie manipulacyjnych zachowań, to jest karanie wbrew prawu, a często tego typu przypadki na wielu scenicznych deskach mają miejsce.
No ale to są akurat kwestie, jeżeli chodzi o sztukę, bardzo płynne. No nie grasz, bo mi nie pasujesz do tej roli.
Ale bardzo jest płynna, ale istotna granica pomiędzy oceną i krytyką, a dyskryminacją. Dlatego też, że oczywiście każdy z artystów ma prawo do swojej scenicznej wizji, pomysłu na sztukę. Natomiast w żaden sposób nie może kogoś uprzedmiotowić, zniesławić, naruszyć dóbr osobistych czy godności. Czyli wyrażamy swój pogląd, swój pomysł, ale nie kosztem innych. To tak jak definicja wolności w Konstytucji pierwszej francuskiej. Wolność sięga tak daleko, żeby nie naruszyć wolności innych. Jeżeli naruszam, popełniam przestępstwo. A my nie jesteśmy jako społeczeństwo na tyle wykształceni, żeby mieć świadomość, że pewne zachowania to nie jest kwestia savoir-vivre, a nawet powiedziałbym chamstwa. To jest kwestia naruszenia przepisów prawa karnego, ale te kwestie należy udowodnić.
W sztuce jest określona ilość ról. Przez całe lata było tak, że ról dla dojrzałych kobiet było bardzo mało. Dla bardzo dojrzałych kobiet prawie w ogóle tych ról nie było. Więc siłą rzeczy te kobiety musiały bardzo dbać o dobre relacje z tymi osobami, które decydowały o przyznawaniu ról. No bo dbały o swój interes, o to, żeby móc grać, móc zarabiać, móc funkcjonować w zawodzie. Tu ten zawód jest bardzo okrutny dla osób, które no starzeją się jak każdy. To nie jest tak, że jak z prawnikami, im starszy prawnik, tym ma większe doświadczenie i tym ma większe możliwości i kompetencje. Tylko wręcz odwrotnie.
Ale to, o czym mówimy, też pokazuje nam, jak bardzo uprzedmiotawiamy ciało kobiety. Bo przecież jeżeli byśmy poszukali różnych powieści, no to kobiety starsze funkcjonują. A my poprzez to, że dajemy im jakiś tam pułap wiekowy, że może istnieć, dajemy im też czas na życie i pytanie, co dalej. I one się chwytają wszystkiego. Czyli będę podporządkowana, bo chcę zaistnieć. Bo jeżeli nie jestem w teatrze, to mnie nie ma. Ale jakim kosztem? Tak, no więc one były odsuwane cały czas, ewentualnie musiały się wykazać, żeby zaistniały. To jakbyśmy spojrzały na to, która gdzie grała, a potem jak przestawały coraz mniej grać. Mimo tego, że są doskonałymi aktorkami, ale ich nie ma. Mówienie tylko, że jest to związane z wiekiem, no jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. I cały czas mówię również uprzedmiotawiane. I one miały to takie doświadczenie też i to cały czas się dzieje. Dzięki też i wyłącznie nam, bo jest kult ciała i kult piękności, jakbyśmy nigdy się nie starzeli.
I co ciekawe, patrząc na to jako adwokat, i mężczyzna, zauważam, że kult wieku dotyczy kobiet. Mężczyzna może być starszy. Jego to nie dyskryminuje. On cały czas jest na biegu. A kobieta nagle traci pewne walory, bo jest uzależniona od naszych męskich wyborów. Niekoniecznie słusznych i sprawiedliwych.
Medialnych. Powiedziałabym medialnych. Dlatego, że jeśli mężczyzna, najpiękniejsze, co może kobieta usłyszeć od mężczyzny, to będę cię kochał, czy będziesz stara, czy będziesz młoda, czy będziesz pomarszczona, czy będziesz grubsza. A jeżeli my tworzymy, media tworzą, i też otoczenie, Instagramy, sztuczne filtry, kobietę piękną i młodą, to tak jakby starość nie istniała. To my wszystko robimy sztuczność. To proszę zobaczyć na kobiety, które nas otaczają coraz młodsze, nieruszające twarzą, będące kopią kopiów w klej, zatracamy swoją kobiecość. Pytanie, jakim kosztem? Cały czas mówię, tak? I wy, mężczyźni, oczywiście też się możecie starzeć, ale coraz więcej mężczyzn mamy z dysformofobią, zaburzeniem wyglądu, którzy ciągle sobie coś poprawiają, żeby zaistnieć również wśród mężczyzn, gdzie stado walczy o siebie.
Dobrze wiedzieć, zapytam po programie o szczegóły, na razie mnie to jeszcze nie dotyczy.
Wystarczy pójść na siłownię i można zobaczyć, co się dzieje, ilu tam jest panów, którzy dbają o to, żeby świetnie wyglądać. Ale wracając do sprawy bagateli. Czytając książkę Igi Dzieciuchowicz, można znaleźć taką wypowiedź jednej z aktorek, która mówiła, on wybierał sobie takie kobiety na ofiary, które były na przykład matkami samodzielnymi, nie miały partnera, który by przyszedł i skonfrontował się z takim dyrektorem przekraczającym granice.
No przede wszystkim zastanówmy się, kto zazwyczaj jest ofiarą molestowania czy mobbingu. Słabszy. Przecież nikt nie zaczepia silniejszego, dobrze usytuowanego ekonomicznie, społecznie i takiej osoby, która ma wzmocnienie choćby rodzinne, bo potencjalny małżonek myślę, żeby w tym teatrze dokonał kadrowej rewolucji.
Jeżeli by osoba doznająca mu powiedziała o tym, bo w większości kobiet nie mówi. Bo ma poczucie wstydu, jeszcze raz mówię. Natomiast to, co pan mecenas mówi, jak przerwę, to faktycznie jest prawdą, ale to też zależy od wrażliwości. Każda z nas ma inną wrażliwość. I osoby bardziej wrażliwe i bardziej zależne z kredytami, samotnie wychowujące dziecko, będące na rozdrożu życiowym, są łatwym łupem, bo jesteś ode mnie zależna. I to ja powiem, co masz robić i ty się masz dostosować. Jeżeli nie, to nie istniejesz.
I to tworzy też atmosferę pewnej obawy, łatwiej taką osobą manipulować, szantażować, bo ona jest na rozdrożu życiowym.
Poza tym one się też wstydzą i też to pada tutaj w tej książce. Wstydzą się, że skoro on czyni mi takie awanse, w ten sposób się do mnie zachowuje, wykonuje gesty ojcowskie, taki tytuł nawet, bo tak bronił
opiekuje
się pan dyrektor.
Mną.
Tak, tak. No to znaczy, że ja mu dałam przyzwolenie, że go w jakiś sposób zachęciłam.
Albo on mnie wybiera spośród innych. Czyli mnie w jakiś sposób premiuje. Pytanie, czy ja mam zapłacić za to, odpłacić i na jakich to jest zasadach.
No skoro daje mi główną rolę, to muszę się jakoś odwdzięczyć, a przynajmniej nie być niemiła.
I pytanie teraz właśnie, gdzie są te granice i z pewnością zaraz się dowiemy.
Jeżeli byłaby to jednorazowa sytuacja, że jestem mu wdzięczna za rolę, to jak najbardziej. Ale jeżeli wyczuwam po jakimś czasie, że to powoduje mój dyskomfort, że muszę być wdzięczna, że muszę podporządkować, że wtedy, kiedy mnie dotyka, nie mogę zareagować, bo boję się, że stracę pozycję liderki w tym momencie, no to już mówimy o molestowaniu seksualnym. Bo jeżeli ja godzę się na to, sprawia mi to przyjemność, robię to w formie wdzięczności, to nie mówimy tutaj o żadnej krzywdzie. Ale jeżeli wchodzę do jego gabinetu i słyszę jakieś teksty, czuję się niekomfortowo, albo odpowiednio się ubieram, żebym w cudzysłowie, jak one mówią, nie prowokowała, no to mówimy już o przekroczeniu granicy. Więc jedne, ktoś może powiedzieć z boku, one były uległe. One nie miały wyboru, nie miały wyjścia. Mówienie, jak słyszało się potem w środowisku niektórych osób, mogły zareagować. Nie mogły. Gdyby mogły, gdyby potrafiły, to by zareagowały wcześniej. Dopiero wtedy, kiedy się zebrały, kiedy zobaczyły, że to nie one są winne, że to nie one mają się wstydzić, tylko osoba, która stosuje przemoc, dopiero zaczęły mówić i to mówienie było dla nich bardzo, bardzo trudne. Z jednej strony bardzo takie wybawiające, tak, terapeutyczne, ale z drugiej strony bardzo również stygmatyzujące, bo pojawiało się pytanie, dlaczego dopiero teraz? Ja mówię, nie pytajmy się, dlaczego dopiero teraz, tylko co było powodem, że nie powiedziałaś tego wcześniej? Wstyd, stygmatyzacja, lęk przed przyszłością. To były główne powody i poczucie winy, że może ja nieodpowiednio się zachowałam albo nieodpowiednio się ubrałam, że dałam mu na to przyzwolenie, albo dałam mu przyzwolenie, bo nie potrafiłam reagować. Ale nie potrafiłam, to nie świadczy o tym, że jest to przyzwolenie.
Wrócimy do naszej rozmowy. W tym tygodniu sprawa przeciwko byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela oskarżonemu o nadużycia seksualne i mobbing wraca na wokandę. Trwa od 2021 roku. No i okazuje się, że te 4 lata ponad to wcale nie jest długo. Tak przynajmniej mówi adwokat mecenas Wojciech Nasztowski. Z nami także psychoterapeutka, psycholożka i seksuolożka Iwona Anna Wiśniewska, która pracowała z pokrzywdzonymi. Zapraszałam pokrzywdzone do studia. Nie przyjęły tego zaproszenia, bo mówią, że nie chcą na razie się wypowiadać, sprawa nie jest zakończona, nie jest im łatwo, każda zapłaciła wysoką cenę za to. Mam też tu na biurku książkę Igi Dzieciuchowicz, Teatr Rodzina Patologiczna. W tej książce opisana jest dokładnie cała ta sprawa, no może nie bardzo dokładnie, ale jednak dokładnie i pokazuje różne perspektywy, pokazuje też argumenty pana dyrektora, który wykonywał gesty ojcowskie, kobiety, które nie umiały ich przyjmować, nie znały się na żart. Często kobiety w ogóle, które spotykają się z molestowaniem, słyszą taki zarzut, kiedy zbyt ostro reagują. No nie znasz się na żartach, wyluzuj. Tu jest taka kultura pracy.
Wszystko, co przekracza moje granice komfortu, nie jest żartem. Więc jeżeli ktoś mnie klepnie i powie, masz świetny tyłek i mi to odpowiada, nie mówimy o molestowaniu. Ale jeżeli ktoś mówi tak, patrzę na twoje ciało i czuję, że drżę. Albo jak czuję twój zapach, to czuję podniecenie. Albo patrzę i będę miał cudowny dzień, tak? To może być raz miłe, drugi raz. Natomiast przekroczenie mojego komfortu powoduje, że jest to już forma molestowania seksualnego. Bo rozumiem, że żaden ojciec, przynajmniej w zdrowej relacji rodzicielskiej, nie chwyta mnie, nie klepie, nie ściska, nie liże po uchu, nie przytula i nie komplementuje w sposób wulgarny.
Poza tym jesteśmy w pracy, a nie...
Jesteśmy
ja
w pracy i też w pracy.
Tatusiu.
I gdyby nawet tatuś mówił takie teksty, no to zastanawialibyśmy się, na ile jest to przekroczenie granicy również i mówilibyśmy o przemocy seksualnej połączonej z psychiczną. Natomiast są pewne rzeczy, których nie mówimy nigdy. No a tym bardziej w pracy, gdzie jest duża zależność.
Ale nawet jeżeli nie mamy takich bardzo daleko idących zarzutów, ja nie mówię o tej sprawie, tylko w ogóle, to nawet naruszenie nietykalności cielesnej jest też dobrem osobistym. Ono może być chronione na gruncie prawa cywilnego, co jest żmudne, ale karnego również mam takie sprawy, w których ten dotyk, on nie jest już seksualny, ale już przekracza granice. Zatem tutaj kodeksy i przepisy prawa karnego mogą znaleźć zastosowanie. To jest kwestia dowodzenia. W związku z czym często jest problem z tym, jak o tym opowiedzieć, czy o tym opowiedzieć, ewentualnie jak wzmocnić dowodowo pewne kwestie, bo rozmawiamy o procesie. Dlaczego proces trwa długo? No dlatego, że są dowody, dlatego, że jest bardzo wielu świadków, dlatego, że świadków, którzy zeznawali w tym procesie, jest nie mniej niż chyba na niejednym spektaklu. I to postępowanie dowodowe trwa, trzeba przeprowadzić dowody.
No właśnie, jak przeprowadzać dowody, kiedy często takie sytuacje działy się w sytuacjach jeden na jeden i mamy słowo przeciwko słowu?
Tak, ale tutaj mamy już zeznania i są również opinie psychologiczne, które badają wiarygodność zeznań danej osoby. Jeżeli ja powiem, coś mi się wydarzyło, jestem ofiarą przemocy, czy na przykład psychicznej, czy seksualnej, sam w sobie mogę być nieporadny, ale skierowany w odpowiednim trybie przez odpowiednie instytucje jestem badany psychologicznie. I tyle, ile mogę powiedzieć o tym procesie, to papierek lakmusowy w postaci wiarygodności został zastosowany i biegli psychologowie dali wiarę moim klientkom. I to jest niesamowite, że ta praca pod tym kątem została nagrodzona, a one premiowane dostały wiatr w żagle. Okazało się, bo tylko tyle powiem, że to nie wymysł. A zatem to było podstawą procesu, aktu oskarżenia, dowodów. Teraz po stronie mojego znakomitego kolegi obrońcy będzie, jak podjąć działania mające na celu obronę pana dyrektora. Na szczęście mnie to już nie interesuje.
Ja nie występuję w obronie pana dyrektora, ale po przeczytaniu książki Igi Dzieciuchowicz, Teatr Rodzina Patologiczna, mogę stwierdzić, że całe środowisko jest skażone, ponieważ do przemocy przyuczano już w szkole. To, co wcześniej mówiłam, ty jesteś tworzywem, twórcą jest reżyser, ty masz się poddać, twoje ciało jest narzędziem pracy. Często aktorzy są upokarzani w procesie tworzenia spektaklu po to, żeby dotknąć jakichś rewirów w sobie, wcześniej niedotykalnych. Jest tu opisana reżyserka, znakomita reżyserka, nagradzana reżyserka, która ustawienia hellingerowskie robiła regularnie aktorom po to, żeby wyciągać z nich więcej na scenie.
Jeżeli można, chciałabym się odnieść do tego, co pan mecenas powiedział. Dla mnie 4 lata w pracy terapeutycznej z pacjentką to jest bardzo, bardzo wiele, bo to jest kolejny proces wiktymizacji. Ja po pierwszej rozmowie, jeżeli ktoś się na tym zna, ja pracuję z zjawiskiem przemocy ponad 27 lat, to w ogóle było dla mnie niedopuszczalne, ale oczywiście to sąd rządzi się swoimi prawami, że one były jeszcze raz słuchane przez biegłego. Bo były tak wiarygodne i to, co mówiły, że nie podważa, ani jedno słowo nie mówiło, one konfabulują. Jeżeli mamy wiedzę i też pracujemy z osobami doświadczającymi przemocy, to proszę mi wierzyć, można przeczytać różne książki, różne materiały w internecie, ale nie da się grać osoby uwikłanej w przemoc. One były bardzo wiarygodne. Każde ich zeznanie, każdy ich gest, każde ich słowo.
To nie były też tylko aktorki.
Absolutnie nie. No to w takiej sytuacji nie ma aktorstwa. Spójne, konkretne, przeżywające ten uraz jeszcze raz. Czyli kolejne mówienie. Ja nie dziwię się, że one nie chcą o tym mówić, bo to już jest wspomnienie. W niektórych to wspomnienie powoduje tylko, wsadziłam to do szufladki wspomnienia, ale u niektórych jeszcze to jest, cały czas jest i to cały czas żyje. Nie mam takiej mocy, ale takie sprawy prowadziłabym z dnia na dzień, zapraszała się świadków, żeby to trwało góra, pół roku, rok. Oczywiście to jest moje myślenie życzeniowe, ale ja patrzę w kontekście osób, które doznają przemocy i które 4 lata mają na swoich barkach informacje, co będzie dalej. Bo jeżeli okazałoby się, że będzie inny wyrok, to czy ja byłam wiarygodna, czy warta była ta walka i czy warto było poświęcić siebie, żeby otworzyć drogę innym osobom żeby powiedzieć stop przemocy.
I to jest bardzo ważne, dlatego że z jednej strony ofiara zgłasza się jako pokrzywdzona przemocą, a teraz jest pokrzywdzona poprzez działanie instytucji. Tak. Przy czym to nie oznacza, że instytucja wadliwie działa, bo tak działa. Ale sam fakt, że zdobyłam się, powiedziałam o rzeczach strasznych i czekam tyle lat na to, niejako w rozkroku życiowym, to jest coś, co niesłychanie wpływa na duszę, na serce i bardzo jej niszczy dalej.
Kolejna wiktymizacja i kolejny taki ciężar, bo to jest sprawa nadal niezakończona. Ja jestem jedną tych z teatru. No i co w związku z tym? Bo to jeszcze sprawa nieskończona. Nie wiadomo, czy byłaś winna, czy nie. To chodzi też o to, żeby było poczucie sprawstwa. Nie wiadomo, co się stanie z panem dyrektorem, bo to nie jest moja rola.
Ale dla niego też chyba tyle
też
lat
jest trudne. Jest trudne. To mówimy i o tym, co czuje osoba doznająca przemocy, ale co czuje również osoba stosująca przemoc, bo to nie jest tak, że nic nie czuje, czuje również. Natomiast jeżeli chodzi o zaopiekowanie, żeby miało poczucie z takiego sprawstwa, sprawczości, że to, co zrobiłam, miało sens.
I tu jest ogromne zwycięstwo, że panie się zdobyły, powiedziały o tym publicznie, tak, że nie wystąpiła jedna z pań czy dwie, że była cała grupa i że dostały wsparcie infrastrukturalne, wspaniałe terapeutyczne, i przekroczyły życiowy Rubikon. Ale ja zaprotestuję wobec jednej rzeczy, bo my mówimy o książce. Ale proszę, pamiętajmy o tym, że przemoc to jest polska choroba społeczna, taka narodowa. Media, uczelnie, inne placówki.
Wszędzie tam, gdzie jest hierarchia.
Domy,
wszędzie tam, gdzie jest hierarchia i niewłaściwe podejście do relacji damsko-męskich czy seksualizmu.
Do relacji.
Wycofuję się, tak jest, oczywiście. Ale patrzmy na to w kontekście wielu osób, głównie kobiet, ale współpracowaliśmy również z mężczyznami ofiarami przemocy.
Tak.
I zdarzają się przypadki, kiedy mężczyzna, który na komisariacie mówi, znęcała się nade mną, albo była przemoc taka czy inna, spotyka się ze spojrzeniem policjantki, jakby był nieprzytomny, nietrzeźwy, potem się z niego śmieją. No bo jaki z ciebie chłop? Babieś nie dał rady?
Kto z nas tutaj siedzących z trójki miał w szkole podstawowej, czy w przedszkolu, już zacznę od przedszkola, w szkole podstawowej, na studiach, nawet w liceum, naukę o rozpoznawaniu przemocy, jak się bronić, jak reagować. Kto wiedział, co to jest zły dotyk, co to jest molestowanie. Teraz w wielu szkołach się o tym mówi, ale dalej niewiele, bo temat seksualności jest tematem tabu. Czyli właściwie przemoc seksualna to wykorzystanie seksualnie, rozerwana pochwa, odbyt, gwałt, a klepanie, dotykanie, mówienie obleśnych słów,
tak,
jest formą przemocy.
Teksty.
Gdzie wiemy o tym? Ja jestem za tym cały czas i walczę o to, żeby edukacja na tym etapie już była w przedszkolu, żeby dziecko wiedziało, że jak tatuś mnie za mocno chwyta, albo mnie cały czas głaszcze po piersiach, to jest to forma przemocy, że nie jest to metoda wychowawcza. Że jeżeli ktoś mi mówi takie, a nie inne teksty w teatrze, proszę mi wierzyć, że również wiele nie reagujemy, bo nie wiedziałyśmy, że jest to forma przemocy, no bo przecież nie było gwałtu. Nikt mi nie ściągał majtek, nikt nie ściągał biustonosza. A to wszystko, dotyk, zapach, komunikaty, były formą przemocy. To jest takie niszczenie osoby dotkniętej przemocą od wewnątrz. Rozdzielanie mnie, cięcie. I to jest niewidoczne na zewnątrz, a jestem pocięta wewnątrz.
Ale też często odbywa się to tak powoli, coraz głębiej naruszane.
Przygotowujemy sobie grunt.
Te granice, bo najpierw pada jakiś żarcik, no to przecież nie jestem drętwa, nie będę reagować na żarcik.
Przygotowuję sobie grunt, czyli najpierw ją nagradzam, jestem doskonały, komplementuję, powoduję zależność. A potem ciosik i potem znowu jestem miły i kolejny ciosik i potem jestem miły. Potem ręka mi tutaj przejdzie, potem przepraszam, nie chciałem, ale masz takie ponętne ciało, tak? I potem kolejny ciosik, bo jak ona nie reaguje, bo się boi, bo jest zalękniona, ma poczucie wstydu, to daje mu większe przyzwolenie, nie wiedząc absolutnie o tym. To jest niewolenie ofiary przemocy, to jest pranie mózgu.
A ofiara często nie wie, czy to już jest naruszenie, czy jeszcze nie, bo może koleżanki pozwolą albo zaakceptują, a może inna ma gorzej.
A poza tym wcześniej pozwalałam, to dawałam przyzwolenie.
A poza tym co, wyjdę na idiotkę.
A poza tym mam za dużo do stracenia. No i kto mi uwierzy? Jak ja nie wiem, gdzie mam nawet iść i jak jestem sama. I potem jak się okazuje, że nas jest więcej, to zaczynamy walczyć. Ale też nie wszystkie, bo się boimy, tak? I teraz pytanie, co jest dla mnie ważne. Walka o swoją godność, o swoje bezpieczeństwo, no ale też informacja, że poniosę konsekwencje. Ja zawsze mówię, że wychodzenie z przemocy jest bardzo długie. I na początku drogi osoba mówi, ja nie dam rady. ale da radę, bo też nie jest sama, tak? Zło jest złem i nie ma mniejszego zła. I trzeba powiedzieć stop przemocy, rzucić z niej takie poczucie winy też i pokazać poczucie sprawczości, i to jest najważniejsze dla nich.
Kiedy rozprawa, panie mecenasie?
W tym tygodniu będzie rozprawa, będzie kilku świadków. Spodziewam się, że będą kolejne wnioski dowodowe. Trudno powiedzieć, ile to potrwa, ale należy tą sprawę zakończyć, bo ja liczę na to, że ostatni akord zapadnie, przedstawienie się procesowe skończy i wszyscy będziemy wiedzieć, co i jak. Trzeba napisać po prostu dobry scenariusz tego procesu.
Mecenas Wojciech Nartowski i psychoterapeutka, psycholożka i seksuolożka Iwona Anna Wiśniewska byli naszymi gośćmi. Dziękuję.
Dziękuję jeszcze bardzo. Raz podziękujmy dziewczynom z teatru, bo otwarły drogę.
Wspaniała praca, szacunek.
Wspaniałe dziewczyny.
Dziękuję państwu.
Pozdrawiamy. Do widzenia. Wszystkie.
Pozdrawiamy.